Drodzy bracia i siostry, na pewno sporo wiemy o modlitwie, ale nigdy nie zaszkodzi przypominać sobie podstawowe sprawy dotyczące modlitwy i takie, o których nauczał sam Pan, Mistrz nasz Jezus Chrystus. I dlatego chciałbym nam przypomnieć znany skądinąd fragment, ale bardzo cenny, jeśli chodzi o modlitwę, jak mamy do niej podchodzić, z Ewangelii według Łukasza, 18 rozdział, wersety 1 do 14. Przeczytamy najpierw pierwszą część, bo tu są dwa przykłady podane, które mają nas czegoś nauczyć, takie ilustracje słowne. Najpierw przeczytajmy 18 rozdział, wersety 1 do 8. Opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać, mówiąc: w pewnym mieście był sędzia, który Boga się nie bał i z człowiekiem się nie liczył. Była też w tym mieście wdowa, która przychodziła do niego i mówiła: pomści moją krzywdę na moim przeciwniku. On przez długi czas nie chciał, lecz potem powiedział sobie: chociaż Boga się nie boję i z człowiekiem się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, pomszczę jej krzywdę, aby już nie przychodziła i nie zadręczała mnie. I powiedział Pan: słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia. A Bóg czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie? Mówię wam, że szybko pomści ich krzywdę, lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Pierwszy przykład, który Pan Jezus powiada, jest przez Ewangelistę Łukasza skomentowany, jaki jest jego cel zaraz na wstępie. Także jest to wszystko bardzo proste i zrozumiałe. Jest to przypowieść o tym, czyli taka ilustracja słowna, taki przykład wymyślony, ale mający pewną naukę, mający też pewne znamiona prawdopodobieństwa, że mamy zawsze się modlić i nie ustawać. Słowo Boże w wielu miejscach zachęca do wytrwałej modlitwy. Zwróćmy uwagę na niektóre z nich. W tej samej Ewangelii według Łukasza pod kątem czasów ostatecznych powiedziano w 21 rozdziale, wersecie 36. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. W czasach ostatecznych bardzo ważne jest czuwanie i modlenie się w każdym czasie, abyśmy mogli zostać uratowani przed nadchodzącym gniewem. Apostoł Paweł też w liście do Efezjan, w 6 rozdziale, wersecie 18, gdzie mówił o zbroi Bożej, powiedział też: we wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych. A więc tu widzimy, że trzeba się modlić regularnie, w każdym czasie, jak najczęściej, także za innych z wytrwałością, ale też pamiętając o podziękowaniu. Nie będę już przedłużał tego, ale Słowo Boże w wielu miejscach zachęca do wytrwałości w modlitwie. W ogóle temat wytrwałości jest ważny i to szczególnie w naszym kraju, ponieważ jako naród mamy opinię narodu mało wytrwałego. Bardziej jesteśmy skłonni do zrywów, do pewnych przedsięwzięć tymczasowych, spontanicznych, niż do systematycznej, takiej rzetelnej pracy, wytrwałej, takiego budowania od podstaw. Raczej szybko się tym zniechęcamy. Poza tym w niektórych częściach kraju szczególnie jest to widoczne, kiedy są wpływy rosyjskie. Jeszcze do dzisiaj dominują w mentalności ludzi. Wiele rzeczy jest robionych na niby. Pracuje się na niby, studiuje się na niby, uczy się na niby. Pracodawcy czy przełożeni przymykają oko, też tak na niby płacą, na niby oceniają. Taki pozór. Są takie tereny w Polsce, gdzie ta opcja radziecka jeszcze dominuje w mentalności, w zwyczajach urzędników, nauczycieli, wykładowców, pracodawców. I to jest takie, wiele pozoranctwa jest, a tak naprawdę brakuje takiej rzeczywiście solidności. I tutaj szczególnie właśnie ta wytrwałość w Słowie Bożym to nie jest opcja, drodzy, ale jest koniecznością. Po pierwsze dlatego, że mamy czynić dobro wytrwale. Zobaczmy do listu do Galacjan, 6 rozdział, werset 9. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Czyli błogosławione owoce czynienia dobra dopiero wtedy będziemy mogli zbierać, jeśli nie ustaniemy, jeśli się nie zniechęcimy, jeśli nie będziemy znużeni. Dlatego bardzo ważna jest wytrwałość. Przede wszystkim zaś musimy być wytrwali, ponieważ nam Pan Jezus dał taki przykład i wytyczył nam drogę. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy coś takiego od 1 do 3 wersetu. Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na Jezusa, Twórcę i Dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście się nie zniechęcali w waszych umysłach i nie ustawali. Więc widzimy, że Pan Jezus dał przykład takiej wytrwałości, zniósł straszne sprzeciwy ze strony grzeszników i zniósł krzyż. No i co jest ważne, z powodu przygotowanej mu radości Pan Jezus wybiegał naprzód. On wiedział, jaka radość go czeka, jaka chwała go czeka i dzięki temu był wytrwały. Wydaje się, że nasz naród i też część ludzi wierzących ma problem z nadzieją. Słabą nadzieję mają i ulegają problemom, załamują się pod tym problemów. Problem staje się tak wielki, większy niemal od Boga i załamują się pod tym wpływem. Zapominają, że przyszła chwała jest większa od wszystkich cierpień tego świata, że wspaniałe rzeczy, które Bóg nam zgotował, przyćmią wszystkie przykrości. Jak mówi 65 rozdział Księgi Izajasza, nie będzie się wspominało rzeczy dawnych. Tak wielkie szczęście i radość czeka zbawionych. I dlatego musimy wziąć przykład z Pana Jezusa. Tu jest powiedziane, pomyślcie o tym, który zniósł tak wielki właśnie sprzeciw ze strony grzeszników, abyście się nie zniechęcali w waszych umysłach i nie ustawali. Czyli bardzo ważne jest wzorowanie się na Panu Jezusie. Chcąc się na Nim wzorować, naśladować Go, musimy też być wytrwali. Ale wróćmy do naszego tekstu. Mamy być wytrwali także w modlitwie, nie ustawać, zawsze się modlić. I przykład, którym Pan Jezus się posłużył, może być prawdopodobnym przykładem, że są niesprawiedliwi sędziowie. W Polsce też jest ten problem niesprawiedliwych sędziów, niejednokrotnie potomków sędziów stalinowskich, którzy skazywali niewinnych ludzi na śmierć. Z ojca na syna, czy z matki na córkę przechodził ten zawód i oni siedzą w polskich sądach, dlatego tak trudno o sprawiedliwość. Stąd obecna władza próbuje to zreformować. Unia Europejska w ogóle nas nie rozumie, Parlament Europejski. Oni nigdy nie przeżyli komunizmu tak jak my. Oni się zachwycają marksizmem. My wiemy, do czego ten marksizm w Polsce doprowadził i co w Związku Radzieckim wywołał i jakie są owoce komunizmu, prawda? My tego doświadczaliśmy. Nie wszystko było złe, ale wiele zła też było. Niesprawiedliwi sędziowie to jest problem rzeczywisty. To nie jest jakiś wydumany. Wiemy, że tak naprawdę chodzi o serca ludzkie. Można reformami wiele rzeczy zabezpieczyć, ale zawsze ten czynnik ludzki jest. I tu mamy przykład sędziego z dawnych czasów, z czasów Pana Jezusa, taki wymyślony, ale nawiązujący rzeczywiście do rzeczywistości, bo taki człowiek rzeczywiście mógł być i w Starym Testamencie mamy też przykłady niesprawiedliwych sędziów, chociażby dwaj synowie Samuela, którzy brali łapówki, którzy nie poszli w ślady ojca, wiernego sędziego, sprawiedliwego. I o tym sędzim jest powiedziane, że ani się nie bał Boga, tak, ani z człowiekiem się nie liczył. Rzeczywiście niesprawiedliwy sędzia. Nie szanował Boga, to i z człowiekiem się nie liczył. Bardzo często owocem prawdziwej bojaźni Bożej jest też szacunek dla drugiego człowieka. Jeżeli człowiek prawdziwie miłuje Boga, to dowodzić będzie tego, że w sercu ma miłość, także miłością do bliźniego, bo jedno z drugim idzie w parze. Ten sędzia nie miał ani jednego, ani drugiego. Nie miał ani bojaźni Bożej, ani szacunku dla drugiego człowieka. Jest tu podany przykład wdowy. A wdowy w tamtych czasach to była taka warstwa społeczna, która szczególnie była narażona na problemy, ponieważ nie było wtedy czegoś takiego jak emerytury. Więc wdowa była zdana na pomoc rodziny, ewentualnie właśnie jakiegoś sędziego czy kogoś takiego, bo często miała problem, jak się utrzymać, jak sobie poradzić. Wdowy i sieroty i obcy przybysze w Starym Testamencie stale są traktowani jako najsłabsze grupy społeczne. I ta wdowa miała pewien problem. Miała jakiegoś przeciwnika, który ją krzywdził i prosiła sędziego, aby stanął w jej obronie, aby po prostu w jakiś sposób wymierzył sprawiedliwość. I ponieważ to nie był człowiek sprawiedliwy, przez długi czas nie chciał tego zrobić. Niemniej natarczywość tej wdowy spowodowała zmianę. Przyznał sam w sobie, że nie bał się Boga, z człowiekiem się nie liczył. To jednak, jak mówi werset 5, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, stwierdził, pomszczę jej krzywdę, aby już nie przychodziła i nie zadręczała mnie. Bał się, że ona w końcu się zniecierpliwi i jeszcze może udręczy go bardziej, dlatego już miał dosyć tych jej wielokrotnych wizyt, no i postanowił coś z tym zrobić. I to był zły człowiek. Boga się nie bał, z człowiekiem się nie liczył, a jednak po prostu z powodu natarczywości tej wdowy, jej wytrwałości postanowił uwolnić się od problemu i coś zrobić. Nie tyle ze względu na nią i na jej dobro, bo nie miał takiej miłości bliźniego, ale ze względu na siebie, żeby nie mieć jakiejś niewygodnej sytuacji z tą kobietą. I czytamy tak, i powiedział Pan, słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia. Pan Jezus celowo podaje taki przykład, aby argumentować od rzeczy mniejszej do lepszej, od rzeczy gorszej do znacznie lepszej, nieporównywalnie lepszej. A ściślej mówiąc, od osoby naprawdę złej do osoby wspaniałej, jaką jest Bóg. I czytamy, a Bóg czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie. I tutaj jest właśnie ta argumentacja, skoro niesprawiedliwy sędzia potrafi stanąć w obronie osoby, która swoją natarczywością łamie jego opór, jego niechęć, to czy dobry, absolutnie dobry, kochający Bóg nie stanie w obronie swoich wybranych, swoich dzieci, które wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż wydaje się, że zwleka w ich sprawie. I faktycznie to jest ważne pytanie, ponieważ niejednokrotnie dzieci Boże znoszą różne trudności. Nie wiem, czy słyszeliśmy teraz, że w Chinach zaostrzył się tak kurs wobec chrześcijan, że będzie tam jak w Korei Północnej mniej więcej. Tak trudno być chrześcijaninem. Trudno uzyskać jakieś sale nielegalne, podziemne, żeby się spotykać. Po prostu jest totalna kontrola ze strony władz. I chrześcijanie się spotykają za pomocą specjalnego, bezpiecznego programu komputerowego przez internet, bo nie są w stanie nawet się spotykać. Także zaostrzył się kurs, jest totalna kontrola. W większych i mniejszych miejscowościach jest masę kamer, jest system rozpoznawania twarzy. I jeśli obywatel w jakiś sposób podpada, to on ma określoną liczbę punktów, każdy obywatel, więc traci te punkty i może nie dostać biletu kolejowego, czegokolwiek. Więc po prostu jest totalna kontrola nad ludźmi, system totalitarny. Tylko takie kościoły będą mogły w Chinach istnieć, które na pierwszym miejscu nie będą stawiać Pana Boga czy Chrystusa, tylko partię komunistyczną. Bo partia komunistyczna narzuca swoją przewodnią rolę i nawet przykazania ośmielili się zmienić. Powiedzieli, że drugie przykazanie, nie będziesz miał bogów obok mnie, nie jest aktualne w Chinach, bo jest niezgodne z inną partią. Są takie całe banery, też takie wywieszone, może już o tym mówiłem, że jeśli masz problem, to pamiętaj, Bóg ci nie pomoże, tylko pomoże tobie komunistyczna partia Chin. Więc jest bardzo ciężko, chrześcijanie muszą zejść zupełnie już do podziemi jakoś, bo nawet spotykanie się jest niebezpieczne, więc będą musieli prawdopodobnie głównie się jeszcze gdzieś tam się spotykają w wielu miejscach, ale będą musieli prawdopodobnie gdzieś przez internet się tylko spotykać. Także Chiny stały się krajem specjalnej troski, jeśli chodzi o innych chrześcijan wrażliwych na dobro dzieci Bożych. Nie wiadomo, co nas jeszcze czeka, bo generalnie świat jest coraz bardziej przeciwny chrześcijaństwu. Kraje też lewicowe, jak Szwecja czy Kanada, karzą bardzo surowo za jakieś wypowiedzi przeciwne linii lewicowej, nawet biblijne, które nie głoszą polityki, ale sprzeczne są. Więc nie można nawet tego powiedzieć już teraz. Nie wiem, czy wiemy, że w Polsce też się zaczyna dyktatura na uniwersytetach. Pewna pani za swoje poglądy musiała odejść z uniwersytetu, pani Budzyńska, bo mówiła rzeczy wbrew ideologii LGBT+. twierdziła, że rodzina to jest mężczyzna i kobieta i dziecko lub dzieci i za to została, no musiała odejść. Także widzimy, że diabeł próbuje ten świat wywrócić i prędzej czy później każdy, kto wierzy w Chrystusa i naprawdę idzie za Nim, będzie miał jakieś przykrości. Nie wiemy, co nas jeszcze czeka. Wydarzenia mogą się potoczyć bardzo szybko, zmiany, które spowodują, że staniemy się marginesem społeczeństwa i będziemy prześladowani. Wszystko jest możliwe. Ale właśnie, czy Bóg weźmie w obronę swoich sług? Tu jest zapewnione, że na pewno. Jest powiedziane w wersecie 8, mówię wam, że szybko pomści ich krzywdę, lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Ważne pytanie. I tu jest kilka wątków. Pierwszy wątek jest taki, że musimy sobie uświadomić, że na Bożym zegarze to trochę inaczej wygląda czas i Bóg wie, w którym najlepiej momencie zaingerować. Bóg też nie obiecał, że chrześcijanie będą wybawieni ze wszelkich opresji, że każdy też dożyje spokojnej starości i będzie mógł cieszyć się z oglądania dzieci, wnuków, a jak był bezdzietny, to swoich uczniów, których nauczył Ewangelii. Niemniej księga Habakuka, 2 rozdział, werset 3, zapewnia, żeby być wytrwałym, nie zniechęcać się. To widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu, a na końcu oznajmi, a nie skłamie. A choćby się odwlekało, oczekuj go, bo z pewnością przyjdzie, nie spóźni się. Także Boże proroctwa na pewno się wypełnią w swoim czasie. Możemy być pewni, że nie zawiodą. Podobnie list do Hebrajczyków, 10 rozdział, zapewnia nas, Hebrajczyków, 10 rozdział, od 35 wersetu. Nie odrzucajcie więc waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście wypełniając wolę Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko bardzo krótka chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Także trzeba wytrwać. To wszystko przeminie. Cierpienia będą trwały, prześladowania będą trwały, ale się skończą. Przyjdzie Królestwo Boże. Przyjdzie Chrystus w wielkiej chwale i mocy, ukaże wszystkich niegodziwych z szatanem i jego demonami na czele. I właśnie Antychrysta samym tchnieniem swoich ust pokona, samym blaskiem swojej obecności. 2 list Piotra, 3 rozdział, werset 9 zapewnia, że Pan z pewnego powodu pozornie zwleka. 2 Piotra 3:9. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Czyli Pan Jezus jeszcze okazuje cierpliwość, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Chce jeszcze, żeby jak najwięcej osób się nawróciło. To jest Boża mądrość. Ktoś kiedyś powiedział, że młyny Boże mielą powoli. Także na wszystko musi być czas. I tutaj pytanie Pana Jezusa, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie, jeszcze może 20 lat temu byśmy się nad Nim nie zastanawiali. Ale dzisiaj młodzi ludzie siedzą w internecie, nie w kościele. Gdy tylko pojawia się jakiś wątek na jakichś forach, na jakichś portalach dotyczący wiary, Boga, a nawet niezupełnie, przypuszczane są straszliwie bluźniercze ataki na Biblię, na Boga, na Chrystusa, na wiarę. Coraz bardziej modny jest ateizm i to taki też wojujący, butny ateizm. On przyszedł z zachodu, nie ze wschodu. Ale pamiętajmy, że na wschód do Związku Radzieckiego, który później powstał, też z zachodu przyszedł. Gdzie Marx działał? Gdzie ci główni komuniści? Oni z zachodu przyszli. Także tak naprawdę komunizm, ateizm wywodzi się z zachodu. On poszedł dopiero na wschód, obalił carat i tak dalej. I dzisiaj ateizm wraca z wielką mocą, także coraz mniej jest ludzi wierzących. Ale większym problemem dla Kościoła jeszcze są ludzie obłudnie wierzący. To jest dużo większy problem. Osoby, które wierzą, że mają pewność zbawienia, bilet do nieba w kieszeni, a tak naprawdę nigdy się nie nawróciły i są zaprzeczeniem Ewangelii. 2 list do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 5 mówi, jacy ludzie mieli być w czasach ostatecznych. Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. Czyli mieli być ludzie, którzy są religijni na zewnątrz, ale tak naprawdę ich życie jest zaprzeczeniem tego i takich należy wręcz unikać. Mieli też być ludzie, którzy, jak mówi 4 rozdział 2 listu do Tymoteusza, zdrowej nauki nie zniosą, ale zgromadzą sobie nauczycieli według swoich pożądliwości i odwrócą uszy od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Czyli będą ludzie w czasach ostatecznych, którzy będą deklarować wiarę, ale będzie wielu obłudników. A Księga Objawienia, 9 rozdział 20 i 21 werset wskazuje nawet, że ci ludzie, gdy będą plagi na nich spadać, nawet wtedy nie będą pokutować. Bo czytamy tam, a pozostali ludzie, którzy nie zostali zabici przez te plagi, nie pokutowali od uczynków swoich rąk, tak by nie oddawać pokłonu demonom i bożkom złotym, i nie pokutowali od swoich morderstw, ani od swoich czarów, ani od swego nierządu, ani od swoich kradzieży. Czyli kiedy Pan Jezus będzie powracał, sporo będzie fałszywych wierzących na świecie, będzie duże odstępstwo i też będą ludzie, którzy nie będą chcieli pokutować. Ściśle nie wiemy, jak to będzie, ale Pan Jezus zastanie jednak garstkę wierzących. Będzie garstka wierzących, którzy będą wierni. Czytamy o wielkiej rzeszy, wielkim tłumie nawet, także to nie będzie tak zupełnie mało, który wyjdzie z wielkiego ucisku, jak mówi 7 rozdział Księgi Objawienia. Także wielki ucisk, niektórzy przeżyją wielkie prześladowania, może też umrą w tym ucisku i będą zbawieni. Także tak to wygląda. Więc pierwsza przypowieść mówi nam o tym, że Bóg jest nieporównywalnie lepszy od niesprawiedliwego sędziego, który potrafi wysłuchać petenta. I Bóg na pewno zaingeruje, stanie w obronie swoich sług, wysłucha ich modlitw, więc możemy swobodnie do Boga przychodzić i być wytrwali w modlitwie, nie ustawać, nie zniechęcać, bo Bóg jest dobry i na pewno nas wysłucha, stanie w naszej obronie. Możemy być czego pewni. Druga przypowieść czytamy od 9 wersetu i dalej. Powiedział też do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic, taką przypowieść. Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił. Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co mam. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. Mówię wam, że raczej ten odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Druga przypowieść podaje przykład, który był bardzo prawdopodobny, bo tak rzeczywiście było w pierwszym wieku, jeśli chodzi o faryzeuszy. Ale od razu też jest na wstępie powiedziane, kto był adresatem z kolei tej przypowieści, co było jej celem. Tu jest powiedziane, że powiedział Pan Jezus to do tych, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innych mieli za nic. Czyli celem Pana Jezusa przy wypowiadaniu tej przypowieści było zburzenie fałszywego poczucia własnej sprawiedliwości. Niektórzy ludzie mają takie fałszywe poczucie własnej sprawiedliwości i to są ludzie najtrudniejsi do nawrócenia. Bo oni polegają na kim? Na Bogu, jeśli chodzi o sprawiedliwość, czy na sobie? Na sobie. I tutaj musimy sobie coś niecoś o tym powiedzieć, jaki to jest typ ludzi. W Ewangelii według Łukasza 16 rozdziale w wersecie 15 powiedziano o nich: Wy sami siebie usprawiedliwiacie przed ludźmi, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co ludzie poważają, obrzydliwością jest w oczach Boga. Tak powiedział Pan Jezus do właśnie faryzeuszy, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Niego. Że oni sami czynią się sprawiedliwymi przed ludźmi, tak się ukazują, tak, takie wrażenie robią. Oni nawet strojem swoim się różnili od pozostałych Izraelitów. Powiedzmy sobie pokrótce, kto to byli faryzeusze. Więc to była grupa religijna, która powstała, kiedy wkraczały jakieś wpływy do Izraela takie niedobre, pewne jakieś zwyczaje pogańskie i tak dalej, wpływy potem greckie. I oni chcieli jakby tą pobożność bardziej wyostrzyć. Ale w tym wszystkim stworzyli tak zwane ogrodzenie dla prawa. Prawo Boże wystarczyło, które było w 5 księgach Mojżeszowym. Natomiast oni stworzyli masę przepisów na każdą okoliczność, które tłumaczyły prawo. Ich dziełem między innymi są obydwa Talmudy, babiloński i jerozolimski. tam są tak szczegółowe przepisy, że doprowadzało to do śmieszności. Na przykład, czy można zjeść jajko, które kura zniosła w szabat? No bo wykonała pracę, zniosła jajko, tak? No najróżniejsze takie przepisy, że oni ośmieszyli wręcz prawo Boże i utrudnili ludziom życie. Ale to była w ich przypadku bardzo często powierzchowna sprawiedliwość, fałszywa, taka zewnętrzna, gdzie tak naprawdę sprawiedliwymi w sercu nie byli. Pan Jezus tak naprawdę nie miał problemu z grzesznikami, którzy pokutowali, którzy widzieli swój problem, swój grzech. On miał największy problem z ludźmi religijnymi, z obłudnikami religijnymi. Z tymi najwięcej miał problemu i ci go zaprowadzili na krzyż. Ci właśnie ludzie, najbardziej religijni ludzie, byli przeciwnikami Chrystusa. I tak dzisiaj też jest często, że ludzie najbardziej tacy religijni są przeciwnikami tych, którzy wyznają taką czystą Ewangelię łaski Bożej. Bo dla nich łaska jest nie do przyjęcia. Jak to łaska? Bóg darmo coś daje. Bezinteresownie, z czystej dobroci. Nie, ja muszę zapracować na tę łaskę, tak? Zaskarbić sobie tę łaskę. To faryzejskie podejście było problematyczne. Zresztą Stary Testament nie dawał podstaw pod takie poczucie własnej sprawiedliwości, taką świadomość, że ja jestem dobry. Bo na przykład Księga Przypowieści, 30 rozdział, werset 12, co mówi? Jest pokolenie, które we własnych oczach jest czyste, lecz nie jest obmyte ze swego plugastwa. Czyli Słowo Boże nie pochwala tych, którzy mówią, że są czyści we własnych oczach. Księga Izajasza, 65 rozdział, werset 5, w niektórych przekładach oddaje tak tę myśl, że ludzie zaangażowani, Izraelici zaangażowani w fałszywy kult, którzy obrzydliwe rzeczy czynili, mówili, jestem świętszy od Ciebie. Mimo, że czynili zło, uprawiali fałszywy kult, to uważali się za tak religijnych, że uważali, jestem świętszy od Ciebie. Tak to oddaje Współcześniona Biblia Gdańska, którą dzisiaj się posługuje. List do Rzymian też, gdzie apostoł Paweł wykłada Ewangelię, mówi, że ówcześni Żydzi chcieli sami się uczynić sprawiedliwymi. Rzymian 10, rozdział, werset 3. Czytamy, nie znając bowiem sprawiedliwości Boga, a chcąc ustanowić własną sprawiedliwość, nie poddali się sprawiedliwości Boga. A ta sprawiedliwość Boga polegała na tym, że jak mówi 3 rozdział listu do Rzymian, przypomnę, bez prawa człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. I czytamy, że Bóg jest sam sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. To jest Boża sprawiedliwość. Po prostu Bóg człowieka usprawiedliwia z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa i dopiero potem, dzięki tej łasce i Duchowi Świętemu, którego człowiek otrzymuje, jest w stanie wydawać owoc sprawiedliwości w swoim życiu. Ale jest to ugruntowane na Bożej łasce, te wszystkie owoce. I mamy tutaj właśnie faryzeusza, który przychodzi do świątyni i sprawdza się na nim to, co tu jest powiedziane, że ci ludzie innych mieli za nic. Oni naprawdę gardzili. Kiedyś faryzeusze powiedzieli do Nikodema, tylko ten motłoch, który nie zna prawa, jest przeklęty. Gardzili zwykłymi ludźmi. Nazywali ich Amcha Arec, lud ziemi. Uważali ich za takich niegodnych, że tylko że oni są tymi lepszymi. Nie mieli też szacunku dla kobiet. Zachowała się modlitwa jednego z faryzeuszy, który mówił, Boże, dziękuję Ci, że nie uczyniłeś mnie kobietą. Także takie mieli podejście. Nie? W każdym razie byli tacy zadufani w sobie i tu mamy faryzeusza i celnika. Kto to byli celnicy? Celnicy to byli poborcy podatkowi, którzy byli takimi kolaborantami w stosunku do Żydów. Pobierali opłaty na rzecz znienawidzonego Imperium Rzymskiego, bo wtedy można powiedzieć, że Izrael był pod zaborem rzymskim. Był podbity przez Rzymian i celnicy uchodzili za największych grzeszników. Po prostu oni pobierali opłaty na rzecz, można powiedzieć, reżimu. I te opłaty często nieuczciwie pobierali. Nieraz wymuszali, nadużywali swego stanowiska. Ale zobaczmy, kto z tych dwóch ludzi, tak według logiki, to faryzeusz wydaje się był większym kandydatem do uznania dla Pana Jezusa, no bo pobożny człowiek, czy to Pismo Święte, tak? Celnik jakiś taki, nie bardzo. I kto tutaj z nich będzie uznany za sprawiedliwego? Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił. I niektóre przekłady oddają to, do siebie się modlił. Bo to rzeczywiście była modlitwa do samego siebie. Bo co on mówi? Dziękuję Ci, Boże, że nie jestem jak inni ludzie zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Więc co on robi? Wychwala samego siebie. Nie mówi, Boże, potrzebuję Twojej łaski, Twojego miłosierdzia, Twojej pomocy. Nie. On się chwali, jaki to on jest bardzo pobożny, jaki sprawiedliwy, że po prostu nie jest jak inni ludzie. I tu pogardza zdziercami, niesprawiedliwymi, cudzołożnikami. Nie próbuje im pomóc. Zachowały się taki zapisek twierdzeń, mniej więcej z czasów Pana Jezusa, że w Talmudzie jest napisane, że wielka radość będzie w niebie z jednego grzesznika, który pójdzie do Gehenny, czyli do piekła. Pan Jezus to odwrócił, powiedział, że większa radość będzie z jednego grzesznika, który się nawraca wśród aniołów Bożych, niż z 99 sprawiedliwych. A ci mówili, że będzie wielka radość z grzesznika, który pójdzie na potępienie. Zupełnie mieli to odwrócone. I on pogardzał tymi ludźmi, nie próbował wyciągnąć do nich ręki. Oni nawet faryzeusze unikali grzeszników. Mieli pretensje do Pana Jezusa, że on się spotykał z grzesznikami. A Pan Jezus nie szukał towarzystwa grzeszników, żeby z nimi zło uprawiać, a żeby ich prowadzić do Boga. I tu się ten człowiek chwali. Co on tu nie robi? Że pości 2 razy w tygodniu, daje 10 ze wszystkiego, co ma. Czy posty były złe? Nie. Czy 10 była czymś złym? Było nakazane przez prawo. Nie było nakazane, żeby z najmniejszych ziółek składać 10, ale oni składali. I Pan Jezus przy pewnej okazji powiedział, Mateusza 23 rozdział, werset 23. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie 10 z mięty, anyżu i kminku, a opuszczacie to, co ważniejsze w prawie, sąd, miłosierdzie i wiarę. To należy uczynić i tamtego nie zaniedbywać. Pan Jezus nie krytykował ich za 10, tak drobiazgowo nawet dawaną, ale zwraca uwagę, że pominęli ważniejsze rzeczy w prawie Bożym. Sąd, miłosierdzie i wiarę. Albo według innych przekładów wierność. W każdym razie, jakby nie było, ten człowiek sam siebie chwali. Co on takiego nie robi? I drodzy, najlepszym znamieniem tego, czy ktoś ma poczucie własnej sprawiedliwości, będzie to, że będzie dużo mówił, co on zrobił dla Boga. Co on robi dla Boga? Nie będzie mówił na przykład, że dzięki Bogu coś się stało, tylko on będzie mówił, co on robi. Jeżeli spotkamy kiedyś człowieka, który głównie mówi o tym, co robi, ale nie wspomni, że to jest na chwałę Bożą, albo że Bóg pobłogosławił, że to Bóg uczynił, to możemy najlepszy przykład mieć, że spotykamy współczesnego faryzeusza, bo on tylko mówi, zrobiłem to, to, tamto dla Boga i tak dalej. I są tacy ludzie. Tacy ludzie nawet przeniknęli do kościołów ewangelicznych, bo to trudno, nie znamy serc i nie wiemy. Kiedyś na pewnym kolegium pastorów był starszy wiekiem pastor emerytowany i mówi, no ładnie to bracia mówiliście, ale cały czas mówiliście, co wy zrobiliście, a nie mówiliście w ogóle o Bogu, co Bóg czyni. I rzeczywiście miał rację. W każdym razie jest to problem, jeżeli człowiek zapomina oddać chwałę Bogu, a głównie się skupia na tym, czego on dokonał. A zobaczmy, jak się zachował celnik, werset 13. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu. Tak czuł się niegodny, ale bił się w piersi, mówiąc, Boże, bądź miłosierny mnie grzesznemu. On miał świadomość, kim jest. Pan Jezus nie chce w tej przypowieści zachęcać nas, żebyśmy jak najwięcej grzeszyli, to wtedy będziemy mogli się uniżać bardzo przed Panem. Ale tak naprawdę, jeżeli jesteśmy świadomi Słowa Bożego, je czytamy regularnie, przeglądamy się w tym lustrze, to im dłużej jesteśmy wierzący, tym bardziej jesteśmy świadomi swoich wad charakteru, swoich grzechów, jakichś złych myśli, złych nieraz postaw. I nie będziemy się wywyższać przed Bogiem. Psalm 25, werset 7, Dawid mówi, nie wspominaj grzechów mojej młodości i moich występków. Pamiętaj o mnie według Twego miłosierdzia, ze względu na Twą dobroć, Panie. I werset 11, Panie, przez wzgląd na Twoje imię przebacz moją nieprawość, bo jest wielka. Tak naprawdę słuszność miał kiedyś pewien ksiądz katolicki, który powiedział: najwięksi święci uważali siebie za największych grzeszników, a najwięksi grzesznicy uważali siebie za największych świętych. Jest to prawdą, że najwięksi grzesznicy uważają, że są sprawiedliwi, może nawet za świętych się nie uważają, ale uważają, że są w porządku. To wszystko i wszyscy inni wokół są jakimiś głupcami, jakimiś tam wariatami czy prymitywami. Oni są, które reprezentują najwyższą chwałę ludzkości. A ludzie naprawdę, których Bóg dotknął, którzy spotkali się z Bogiem, nie będą mieli wygórowanego mniemania o sobie. I tutaj mamy Słowo Boże, nam przychodzi z pomocą, bo mówi, jak ma postępować dziecko Boże. W liście do Rzymian, 12 rozdział, wskazano nam, jak mamy się zachowywać w stosunku do Boga i w stosunku też do naszych bliźnich. Rzymian, 12 rozdział, werset 3. Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Czyli mamy być skromni, nie wywyższać się. I celnik był przykładem właśnie takiej pokory. On był świadom swoich grzechów. On nie kochał tych grzechów. One były jego plagą, jego przykrością. I prosił Boga o zmiłowanie, o to, żeby Bóg miał dla niego jeszcze miłosierdzie, dopomógł mu lepiej postępować. List Jakuba, 4 rozdział, werset 6, też powiada: większość zaś daje łaskę, bo mówi, Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Czego się z tego uczymy? Jest tu ładny komentarz. Mówię wam, raczej ten, czyli celnik, odszedł do swego domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Nie ten faryzeusz. Nie tamten faryzeusz właśnie, ale celnik poszedł usprawiedliwiony, bo był świadom, jak słaby i marny jest przed Bogiem. Jest powiedziane, każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Czyli czego się uczymy z tej drugiej przypowieści? Uczymy się, że w modlitwie wskazana jest pokora, unikanie chwalenia się własnymi dokonaniami. Przed Bogiem tak naprawdę nie mamy żadnych dokonań. Cokolwiek robimy dobrego, będzie wynagrodzone to. To jest tak naprawdę z łaski Bożej, to jest dar Boży, to Bóg daje chęć i wykonanie. My mamy być obowiązkowi, z bojaźnym i drżeniem po prostu realizować nasze zbawienie. Ale to jest nasz obowiązek, my mamy dbać o naszą pobożność. Ale któż dostarcza wszelkich środków łaski, wszelkich sił, Ducha Świętego, Słowa Bożego, społeczności ludzi wierzących? Wszystko daje Bóg. Więc tak naprawdę Jemu zawdzięczamy. Nie mamy prawa chwalić się przed Bogiem, co my zrobiliśmy. Na przykład na tej zasadzie, Panie Boże, zważ, pomogłem temu i temu, to racz wysłuchać mojej modlitwy, bo mam takie właśnie zasługi przed Tobą. Byłoby to błędem. Dlatego musimy przychodzić z świadomości, że chociaż jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, to nadal w nas jest grzech. Luter miał dobre rozeznanie, chociaż nie jestem zwolennikiem Lutra, ale miał dobre rozeznanie, kiedy powiedział, że człowiek wierzący jest zarówno sprawiedliwym, jak i grzesznikiem jeszcze. Jest to prawdą. Jesteśmy zarówno sprawiedliwi, ale też i grzech występuje w naszym życiu. Jesteśmy dziećmi Bożymi i dalej zmagamy się z grzechem. Mamy moc Ducha Świętego, żeby go pokonywać, ale jeszcze upadamy po drodze. Ważne, żeby nie trwać w grzechu, nie praktykować go. Więc dalej zdani jesteśmy na miłosierdzie Boże. Kiedyś słyszałem pastora, który skrytykował Kościół prawosławny, że oni mają taką formułę, Panie zmiłuj się, na wielu swoich nabożeństwach, w swojej liturgii. Bo mówi, przecież już się zmiłował. To prawda, że się zmiłował najbardziej w tym, co Chrystus dokonał, w Jego odkupieniu, którego dokonał. Ale dalej potrzebujemy Bożego miłosierdzia. Paweł, pisząc do Tymoteusza, mówił nie tylko o łasce dla Tymoteusza, ale i o miłosierdziu. Tymoteusz miał słabe zdrowie, borykał się z heretykami wokół siebie, borykał się z nieprzyjaznymi poganami. I czyż my nie mamy różnych rzeczy wokół nas, które wymagają od Boga miłosierdzia, żeby nam okazać, Bożego współczucia w działaniu? Potrzebujemy. Dlatego trzeba zdać się na Boże miłosierdzie, nie szukać chwały dla siebie. Ważna jest tu pokora. Przed Bogiem jest wskazana pokora, modlić się w pokornym duchu, z uniżeniem. Tak więc te przypowieści uczą nas wytrwałości w modlitwie, wiary w to, że Bóg stanie w naszej obronie. My musimy być wytrwali, nie zniechęcać się, Zachęcam nas wszystkich, żebyśmy znajdowali świadomy czas na modlitwy. Kiedyś psalmista w jednym z psalmów, już mówię, który to jest, w psalmie 55, podał w wersecie 17, a w niektórych Bibliach to jest inny werset, zależnie od podziału. Wieczorem, rano i w południe będę się modlić i głośno wołać, a On wysłucha mego głosu. On 3 razy dziennie szczególnie się modlił, miał takie główne pory. Wieczorem, bo tam się dzień zaczynał po zachodzie słońca, rano i w południe. Według nas to byłoby rano, w południe i wieczorem, 3 razy dziennie. Ale oczywiście każdy dzień warto okrasić większą ilością modlitwy. Niemniej jednak warto mieć takie stałe pory i nie naruszać tego, w których szczególnie się modlimy. Nie chodzi o to, żeby godzinami się modlić, ale mieć taki czas, kiedy powierzamy sprawy Bogu, skupiamy się na Nim. I wtedy Bóg do nas może przemawiać, wtedy też korzystamy ze Słowa Bożego często. Więc uczymy się tej wytrwałości w modlitwie i wiary w to, że Bóg stanie w naszej obronie, pomimo trudności. I drugiej rzeczy uczymy się z tej drugiej przypowieści, żeby do Boga podchodzić z pokorą, zdawać się na Jego miłosierdzie, nie wywyższać jakiejś własnej domniemanej sprawiedliwości fałszywej, ale w pokorze przychodzi do Niego. Wierzmy w to, że jest to możliwe. Jeśli jesteśmy skruszeni przed Panem, będziemy do Boga przystępować w takim duchu, jak tu jest opisane. Prośmy o Ducha Świętego i starajmy się jeszcze bardziej zaangażować w modlitwę. A jest wiele powodów, wiele tematów do modlitwy. Wielu naszych braci różne trudności przechodzi i sióstr. Jest wiele spraw, które możemy zanosić. Ale przede wszystkim mamy uwielbiać Boga, dziękować Mu i spędzać czas z Nim dla samego Boga. Nie tylko dla jakichś potrzeb, ale dla samego Boga. Ponieważ On jest wart, żeby spędzać z Nim czas. On chce, On nas zaprasza, żebyśmy do Niego przychodzili. On chce z nami mieć bliską społeczność. Amen.